Cześć, z tej strony Zosia fantastyczniezdrowi.pl. W dzisiejszym podcastie będziemy rozmawiać razem z Pauliną, która współtworzy projekt Szansa Poznania. Będziemy rozmawiać o naturalnym planowaniu rodziny, o metodach naturalnego planowania rodziny, bo w tym też się Paulina specjalizuje. Także na początek będzie mi bardzo miło, jeżeli się przedstawisz.
Hej, nazywam się Paulina Biegańska i jestem studentką 5 roku medycyny, też nauczycielem metody angielskiej rozpoznawania płodności i tak jak już wspomniałaś, razem z narzeczonym prowadzimy taki projekt Szansa Poznania i tam są kursy online, które właśnie uczą metody objawu otrynicznej, o której zaraz więcej powiemy.
Tak, właśnie dzisiaj chciałybyśmy omówić, bo to metody rozpoznawania płodności to nie jest tylko jeden rodzaj, jest też wiele mitów, które się z nimi wiążą i z nimi też byśmy chciały sobie tutaj o nich porozmawiać. Mitów, wątpliwości tego, co jest skuteczne, czy w konkretnych przypadkach warto wykorzystywać i w ogóle do jakiego celu. Także słuchaj, może na początek zacznę od takiego pytania, czym w ogóle jest tak zwany MPR. Może tutaj wiele osób nawet nie wie.
Jasne. NPR jest to skrót od naturalne planowanie rodziny. Ostatnio też częściej używamy skrót MRP, to znaczy metody rozpoznawania płodności, dlatego że słowo planowanie jest takie trochę niekorzystne, ponieważ rodziny się nie planuje. Często niestety doświadczają tego pary, które mają trudność z zajściem w ciążę. Rodzinę ostatecznie otrzymujemy w darze. I tak właśnie chcielibyśmy podchodzić do tej płodności, że płodność jest darem i NPR to jest właśnie ten styl życia z płodnością i docenianie tej płodności. Moglibyśmy tak trochę sparafrazować tutaj cytat Jana Kochanowskiego, który powiedział: szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. I zdrowia tutaj podstawić słowo płodność, bo tak niestety jest, że tą płodność doceniamy dopiero wtedy, kiedy jej brak staje się przyczyną braku posiadania tego wymarzonego dziecka. Więc w skrócie NPR jest tutaj nauką o szanowaniu tej płodności i człowieka jako tego najpiękniejszego daru.
Pięknie powiedziane. Myślę, że też tak w szerszym kontekście i jako nie tylko metody właśnie planowania dzieci, ale w ogóle tak ogólnie też rozumienia własnego organizmu i rozumienia tego, jak funkcjonujemy w tej płodności. Słuchaj, a opowiedz nam, jak to działa w ogóle, na czym to polega? Bo ja słyszałam, że niektórzy mówią, że mierzenie temperatury, niektórzy, że jakieś inne sposoby i jakby jestem właśnie ciekawa tego. I w ogóle, jak działa NPR?
Tutaj zależy od tego, jaką metodę rozpoznawania płodności wybieramy, bo tych metod jest co najmniej kilkanaście. Każdej z metod podstawowy sens jest taki, żeby nauczyć nas zachodzących w cyklu zmian, które zachodzą w kobiecie i my te zmiany obserwujemy. I w jednej metodzie będziemy obserwować tylko temperaturę, w innej będzie to temperatura i na przykład śluz szyjkowy. Jednak w każdej z tych metod ze względu na świadomość zachodzących zmian, w nas zmian, uczymy się też siebie. To znaczy, że ja jako kobieta wiem, że w czasie okołoowulacyjnym mam więcej energii, dzięki temu mi łatwiej zrealizować jakieś trudniejsze zadania, lepiej się w ogóle wysypiam, mam też lepszą koncentrację, za to w tej fazie lutealnej, szczególnie kilka dni przed miesiączką, mogę się po sobie spodziewać takiego fajnego nastroju, jakiegoś smutku czy złości, bez nawet większego powodu, ale to, co jest dla nas najważniejsze, co myślę, że jest ważne dla mnie, że mój właśnie chłopak, mąż czy narzeczony uczy się także tych obserwacji. Dzięki temu jemu jest łatwiej mnie zrozumieć, zrozumieć łatwiej mu te zmiany, które we mnie zachodzą i on też wie, czego ja potrzebuję. Wie, że w W pewnych momentach potrzebuję więcej czułości, jakiegoś dobrego słowa, przytulenia, czy nawet pomocy w codziennych obowiązkach. Czyli cykl kobiety dzięki tym metodom jest przeżywany przez parę wspólnie i nie zostaje tylko sprawą i trudnością kobiet. Uważam, że tutaj mężczyzna ma bardzo swój ważny udział w przeżywaniu tego cyklu. Natomiast kolejnym aspektem metod naturalnych jest ich ekologia. Czyli to bardzo ważne, że sztuczne środki nie ingerują tutaj w organizm kobiety lub w samo współżycie. W metodach naturalnych nie są używane żadne środki antykoncepcyjne. Skoro istotne jest dla nas zdrowie, warto też wiedzieć, że naturalne planowanie rodziny mieści się w programie Światowej Organizacji Zdrowia i jest nawet o tym takie zalecenie, które brzmi: nauczanie metod rozpoznawania płodności powinno być włączone we wszystkie programy związane ze i wychowaniem, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, profesjonalistów i nieprofesjonalistów służby zdrowia. Dla mnie tutaj, jako dla przyszłego lekarza, ma to bardzo duże znaczenie. Czyli podsumowując, NPR stawia na życie rozumiane jako dar, rozumiane jako relacja i też ta ekologia, czyli te trzy aspekty są bardzo ważne.
To właśnie opowiedziałaś o bardzo ważnych aspektach tego. Ja bym to tak troszkę może porównując do takich metod farmakologicznych, chociażby, że tam jakby się tylko zwraca uwagę na kobietę, że to ona musi to wszystko kontrolować. Ona musi brać pod uwagę, czy ona jakby, jeżeli na przykład z drugiej strony chce odkładać poczęcie, to jakby to ona jest za to odpowiedzialna, a natomiast tutaj ta odpowiedzialność jest dla pary, dla dwóch osób wspólna, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, o której też chciałam wspomnieć, no to właśnie ta ekologia, czyli ja też się spotykam na co dzień w swojej pracy jako dietetyk, no a często pracuję z osobami o zaburzeniach hormonalnych. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj miałam trzy osoby, u których te zaburzenia po stosowaniu takiej sztucznej antykoncepcji pojawiły się dokładnie po zakończeniu jej stosowania. I te osoby przez rok, 2, 3 lata nie są w stanie doprowadzić swojego organizmu do porządku. Także taka metoda naturalna, nie ingerująca jakby sztucznie w układ hormonalny, na pewno ma tam ogromną przewagę, że jakby nie ma tej różnicy, to znaczy jest różnica ogromna, ale jakby nie ma żadnego negatywnego wpływu, jeżeli chodzi o organizm. No,
Tak,
także
tutaj nie
to jest
ma
bardzo
działań
fajne.
niepożądanych. Niestety w
Dokładnie.
koncepcji hormonalnej możemy się spodziewać tego, że im dłużej ją stosujemy, tym większe będą te działania niepożądane.
Dokładnie. Słuchaj, także następne moje pytanie jest takie, może wymień kilka tych metod, w ogóle jak je rozróżniamy, według jakich kryteriów, czym one się cechują, bo jestem tutaj właśnie ciekawa tego bardzo, jak to wygląda też i też, no właśnie.
Przepraszam, że ci przerwałam. Mamy metody wielowskaźnikowe i jednowskaźnikowe. Metody wielowskaźnikowe to są takie metody, w których obserwujemy, jak sama nazwa wskazuje, wiele wskaźników płodności. Czyli możemy obserwować temperaturę ciała, obserwować śluz szyjkowy i ewentualnie też szyjkę macicy. I do tych metod należy metoda podwójnego sprawdzenia, metoda angielska, której właśnie uczymy na naszych kursach online. Jest też metoda Rotzera, metoda Linii Małżeństwu-Małżeństwu, metoda Polska, bardzo mi bliskiej dr Teresy Kramarek, metoda Kiplejów i wiele innych, mniej już znanych metod. Za to do tych metod jednowskaźnikowych należą na przykład metoda Billingsa. To jest metoda, w której obserwowany jest sam śluz szyjkowy. Model Creighton, szczególnie znany właśnie w naprotechnologii, staraniu się o zajście w ciąży. I metoda termiczna, w której mierzymy tylko temperaturę.
Metoda Creighton na czym polega? Który
Metodzie
wskaźnik się
Creighton
tam mierzy?
obserwujemy śluz.
Aha,
Często
okej.
w metodzie Creighton dochodzi jeszcze do obserwacji i do wykonywania badań właśnie na poziom różnych hormonów, jak estradiol, progesteron, prolaktyn, endorfiny, testosteron, takie, które mają bezpośredni wpływ na właśnie zajście w ciążę, na to, czy będziemy mogli poczuć dziecko.
I rozumiem, że wybraliście metodę angielską, ponieważ z jakiegoś punktu widzenia jest dla Was najskuteczniejsze, tak?
Tak, jeśli chodzi o właśnie tutaj mówienie o tym, która z metod jest najskuteczniejsza, no to przede wszystkim dla nas jest najważniejsze, jakie tutaj jest nasze podejście, intencja w stosowaniu tych metod. Czy to jest metoda, w której chcemy odkładać poczęcie dziecka, czy metoda, w której chcemy się starać o to poczęcie dziecka? Bo jeśli starać o poczęcie dziecka, no to tutaj jest wskazana szczególnie metoda Creightona. Natomiast kiedy chcemy odkładać poczęcie dziecka, to metoda podwójnego sprawdzenia jest tutaj szczególnie skuteczna, ponieważ opieramy się na kilku wskaźnikach płodności, czyli mamy potwierdzenie, że doszło do owulacji, jednocześnie w temperaturze, obserwowaniu śluzu szyjkowego i też ewentualnie w obserwowaniu szyjki macicy. Dzięki temu możemy bardzo dokładnie wyznaczyć fazę niepłodności względnej i niepłodności bezwzględnej w cyklu. Oczywiście też widzimy takie pary, które pragną właśnie zajść w ciążę i tutaj też jest do tego wskazanie, no bo poprzez obserwację trzech wskaźników również bardzo dokładnie mogą wyznaczyć ten moment owulacji, czyli moment największej skuteczności. Jeśli chodzi o samą skuteczność w odkładaniu poczęcia dziecka, no to powiem się na temat metody angielskiej, ponieważ to z nią mam styczność na co dzień, zarówno tworząc kursy, jak i ucząc się. Czyli przy doskonałym stosowaniu, kiedy te obserwacje są prowadzone bezbłędnie, możemy mówić o skuteczności, która wynosi 99,6% i 98,2% przy typowym stosowaniu, to znaczy z uwzględnieniem błędów użytkowniczki i łamania zasad metody. Takie wyniki zostały przedstawione w czasopiśmie Human Reproduction w 2007 roku. I są dotychczas najnowsze i najszersze było tam przeprowadzone badanie nad metodą biowolumetryczną.
Czyli ta skuteczność jest bardzo wysoka i chyba nawet wyższa, tak, w stosunku do antykoncepcji hormonalnej? Czy to się zgadza?
Tak.
Dobra, rozumiem. Jeszcze takie pytanie, bo to ja nawet teraz jest, spotykam, że ludzie bardzo często porównują metody rozpoznawania płodności naturalne do kalendarzyka i jakby też trochę takie uśmiechy się pojawiają, tak, że jak to ma działać. Także myślę, że ważne jest, żeby też tą różnicę wykazać.
Często na samym początku kursu my wyjaśniamy tą różnicę, szczególnie u par, które właściwie przychodzą do nas trochę z takiego przymusu, bo prowadzimy też poradnię przedmałżeńską, więc skoro chcą wejść tutaj sakrament małżeństwa w kościele, no to muszą też przejść przez taką poradnię przedmałżeńską. No i tutaj często trafiają do nas pary, które myślą o tym, że się nauczą kalendarzyka. Może na samym początku zacznijmy od tego, czym jest kalendarzyk. Jest to w ogóle najstarsza metoda z lat 20. rozpoznawania płodności, w której należy znać średnią długość swojego cyklu, czyli automatycznie odpada w cyklach nieregularnych. Jeśli przyjmiemy, że nasz cykl zwykle trwa 28 dni, to zakładamy, że owulacja zawsze zachodzi mniej więcej w połowie cyklu i około 11 dni w cyklu jest dniami płodnymi. Ta metoda ma skuteczność równą 9%, czyli tutaj nie można mówić o
Prawie
skuteczności.
żadna.
No, na pierwszy rzut oka widać wiele takich niespójności. W metodzie obiowulotermicznej zakładamy, że każdy cykl kobiety jest inny. W ogóle każda kobieta jest inna. Są różne sytuacje życiowe, które ten cykl zmieniają. Więc z tego powodu musimy obserwować wskaźniki płodności, aby wyznaczyć te dni płodne. Czyli podstawowa różnica między kalendarzykiem a metodą objawową termiczną jest taka, że w kalendarzyku wyznaczamy to matematycznie, na podstawie jakichś matematycznych założeń, a w przypadku metody objawowo termicznej obserwujemy nasze ciało i rzeczywiste wskaźniki płodności.
Tak, i to też często jest, no teraz się dzieje ze względu też na tryb życia, na tempo, na stres, jak bardzo często ten cykl nie trwa dokładnie 80 dni, w zasadzie 20,
zdecydowanie bardziej uregulowane te cykle niż my w
Tak.
aktualnym czasie.
I 28 dni, to powiem szczerze, że rzadko się zdarza, żeby ktoś dokładnie tyle miał. I to jeszcze miesiąc w miesiąc. Także tak. Słuchaj. A jak to działa w ogóle? Jak te pomiary i obserwacje przeprowadzamy? Z waszej metodzie zwłaszcza?
Mamy trzy wskaźniki płodności. Jednym z tych wskaźników jest temperatura i polega to na codziennym pomiarze temperatury, specjalnie do tego przeznaczonym termometrem. Jest to taki termometr owulacyjny, który właśnie dziewczyny, które przychodzą do nas na kursy, od razu dostają razem z materiałami. Istnieją trzy miejsca, w których możemy dokonywać tego pomiaru temperatury. Może to być w ustach, odbycie lub pochwie. Zazwyczaj pomiar jest wykonywany w ustach. Zawsze zwracam też uwagę użytkowniczkom metody, żeby mierzyły tę temperaturę przed wstaniem z łóżka. To jest istotne, dlatego że po wstaniu z łóżka ta temperatura się zmienia i nie może być tak, że mierzymy tę temperaturę po jakimś czasie od obudzenia. Musimy zrobić to od razu po obudzeniu. Jeśli ktoś dotychczas stosował antykoncepcję doustną, to wystarczy tylko przestawić się z porannej tabletki na poranny pomiar. Drugim wskaźnikiem natomiast jest obserwacja śluzu szyjkowego. Śluz szyjkowy obserwujemy kilka razy w ciągu dnia przy każdym pobycie w toalecie i polega to na określeniu cech śluzu. Zwracamy uwagę na jego wygląd, rozciągliwość i odczucie. Trzecim jednak tutaj nieobowiązkowym wskaźnikiem obserwacji jest szyjka macicy, która także zmienia się w trakcie cyklu.
A takie mam pytanie jeszcze dotyczące tych pomiarów temperatury, na przykład zakładając, że mierzymy w ustach, to jest prawda, że na przykład trzeba zawsze mierzyć po tej samej stronie buzi? Czy to ma
Tak,
znaczenie jakieś?
też
Okej. Okay.
właśnie mówię o tym dziewczynom, żeby mierzyły po tej samej stronie pod językiem, ponieważ czasem takie błahe rzeczy, typu jakiś stan zapalny zęba po jednej stronie, może mieć wpływ na ten pomiar. Zawsze robimy
Aha.
to po drugiej stronie.
Okej, okay, aha, jeszcze chyba musi być tak, że ten termometr ma dwa miejsca po przecinku, prawda? Że to nie jest
To
tak,
też
że
jest.
sobie kupimy termometr jakikolwiek.
Nie może to być jakiś termometr pod pachę.
Mhm.
No, musi być to termometr, który mierzy w kontakcie z błoną śluzową,
Mhm.
dlatego te trzy miejsca. I musi być właśnie te dwa miejsca po przecinku.
No właśnie, żeby ktoś sobie nie zaczął mierzyć takim temperatury takim covidowym, tak? Na odległość pod czerwień. No bo to raczej wtedy skuteczność będzie. Może powiedzieć też, że jest nieskuteczna metoda. Dobra. Okej, no co do śluzu, to pewnie jest na osobny odcinek można by pewnie nagrać o tych obserwacjach, ile to jest różnych czynników, co tam wpływa i tak dalej. Także może kiedyś nam się uda porozmawiać na ten temat.
Albo kursy.
Albo na kurs u ciebie, na kursie u ciebie na pewno można to się zupełnie, można się tego nauczyć na takim poziomie, że już to przestanie być tajemnicą. Oczywiście, że tak. Chyba też macie stronę, prawda?
Tak.
Tak, to potem zaprosimy na nią, ale na stronę też na pewno można zajrzeć. Także, okej, okay, z tym szyjką ewentualnie tam jest takie, że wiele kobiet nie wie, jak to zupełnie zrobić, boi się i się.
Tutaj zazwyczaj szyjka jest fajnym wskaźnikiem, jeśli mamy takie trudniejsze sytuacje, typu jesteśmy po porodzie, jest w takiej premenopauzy, wtedy się trochę cykle zmieniają i akurat w takich sytuacjach zalecam właśnie dziewczynom, żeby też obserwowały tą szyjkę, natomiast w takich normalnych cyklach to wystarczy całkowicie
Okej.
ten śluz szyjkowy.
Okej, rozumiem. A słuchaj, w jakich przypadkach można stosować metody objawowo-termiczne? Czy to jest tak, że u wszystkich, czy nie u wszystkich? Ogólnie.
Generalnie u wszystkich, ale to rozwinę. Możemy stosować tę metodę objawowo-termiczną u kobiet, które przede wszystkim pragną takiego stuprocentowego bezpieczeństwa związanego z brakiem ingerencji w ich zdrowie i brakiem działań niepożądanych. W przeciwieństwie właśnie, jak już wspomniałyśmy, do antykoncepcji hormonalnej, której lista skutków ubocznych z każdym rokiem staje się coraz dłuższa. I też wiele leków ingeruje i w ten wpływ i skuteczność antykoncepcji hormonalnej, więc jeśli stosuje własne leki, to właśnie w takiej sytuacji warto przejść jednak na te metody naturalne, które są równie, a nawet bardziej skuteczne.
A jaki to może być na przykład lek?
Słucham?
Jaki to może być na przykład lek?
To mogą być zwykłe antybiotyki.
Aha, okej, rozumiem.
W przypadku NPR-u możemy też mówić o działaniu profilaktycznym, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia populacji. Dlatego, że NPR promuje związki trwałe i monogamiczne, co sprzyja ograniczeniu szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to też metoda przeznaczona dla par, które oczekują najwyższej skuteczności w przypadku odkładania poczęcia dziecka i też dla par, które chcą uniknąć jakichś dodatkowych czynności przed samym stosunkiem seksualnym, co mamy w sytuacji stosowania antykoncepcji mechanicznej, jaką jest prezerwatywa. Jej dodatkowym plusem jest to, że jest akceptowana przez każdą kulturę, każdą religię i pogląd polityczny. I to, co czasem się mówi o metodzie, ogólnie o metodach NPR-u, że są one trudne, to jest nieprawdą, dlatego że przemawiają za tym wyniki, które pokazują możliwość opanowania skutecznie tej metody, nawet przez osoby nieumiejące czytać i pisać. Jej metody objawotermicznej uczyła nawet Matka Teresa, kobiet, które rzeczywiście właśnie nie potrafiły czytać i pisać, i uczyła jej oczywiście na rysunkach w bardzo prosty sposób, ale właśnie było to do opanowania. O czym trzeba pamiętać w tych metodach, że wymagają one systematycznego i dokładnego prowadzenia obserwacji i zapisu tych objawów płodności. Jednak jeśli sporadycznie o tym zapomnimy, to nie jest to bezpośrednio związane z ewentualnością poczęcia dziecka. Według niektórych autorów, i mogę to potwierdzić nawet własnym przykładem, że użytkowniczki, które stosują tę metodę, w ciągu 2 lat, po około tak 2 latach, na tyle są w stanie opanować interpretację objawów, że potrafią w każdym momencie określić swój stan płodności bez zapisywania tych rzeczywiście obserwacji, bez kontrolowania tego w formie takiej pisemnej.
To znaczy, że na przykład to znaczy, nie, że rezygnujemy z mierzenia temperatury, tak, ale po tych 2 latach ona bez zapisywania wie, że już jest ta faza wyższa, tak, albo że jest faza niższa, tak?
Tak, po
Okej.
prostu nie musisz zapisywać jakby tych obserwacji, niekoniecznie też codziennie musisz mierzyć tą temperaturę ciała. Zwracasz uwagę, w takim czasie przedowulacyjnym częściej zmierzysz tą temperaturę, ale generalnie bardzo mocno po sobie wiesz, w którym momencie cyklu jest.
Okej, rozumiem.
To jest niesamowite, że tak bardzo jesteśmy w stanie uświadomić sobie nasz czas naszej płodności i tak jakby związać się z tym ciałem, z tymi zmianami, które w nim zachodzą.
Ale z drugiej strony to też jest jakby świadomość na temat własnego zdrowia, bo jak się coś dzieje, to
To
dzięki
szybko
temu,
jest.
że wiesz, jak prawidłowo wygląda wszystko dobrze, no to wiesz, że coś jest nie tak.
Tak. Tutaj właśnie przeciwieństwem tego jest stosowanie antykoncepcji doustnej i nie chodzi o to, że jestem jakoś bardzo antynastawiona, tylko rzeczywiście jest tak, że jeśli dziewczyny stosują tą antykoncepcję, to często po prostu one zamazują te stany chorobowe, które w nich rzeczywiście mają miejsce i nie wiedzą, że coś jest nie tak z ich właśnie układem tutaj rozrodczym, z ich płodnością, ponieważ stosują koncepcję na pierwszy rzut oka, wszystko się wydaje, że jest ok. Natomiast te cykle, które w nich zachodzą, to są takie cykle farmakologiczne, sztucznie wywołane. I kiedy przez wiele lat będziemy stosować tę antykoncepcję, zamarzymy ten problem i po jakimś czasie zdecydujemy się na zajście w ciążę, to dopiero po tych latach się okazuje, że był rzeczywiście problem, który można było leczyć już o wiele, wiele wcześniej.
Tak się dzieje w przypadku PCOS na przykład, które jest maskowane, tak? Po prostu przez
Na
antykoncepcję, bo to
przykład.
nie są prawdziwe cykle, w zasadzie to są zamrożone. Te komórki jawy. Ja niestety sama z własnego doświadczenia spotkałam się z tym, że poszłam do pani doktor, któryś tam z kolei zupełnie jakby też trochę w innej sprawie, która taka trochę oburzona stwierdziła, że jak ja mogłam w ogóle stosować antykoncepcję w celu leczenia PCOS, przecież jakby pani kiedyś chciała zejść w ciąży, to pani odstawi i pani natychmiast zajdzie. No ale jakby z moim doświadczeniem w pracy wiem, że to tak niestety nie wygląda. Także no, cieszę się, że ta metoda naturalna jest coraz bardziej popularna. Opowiedz mi, jeżeli chodzi o koszty, to jak to wygląda z taką naturalną metodą?
Właśnie jest to metoda tania, bo opłacenie materiałów i treści merytorycznych kursu w naszych polskich warunkach jest to koszt jednorazowy około od 150 do 300 zł. Tutaj użyłam słowa jednorazowy, dlatego że wystarczy opanować metodę raz w życiu, żeby mieć ją na lata, cieszyć się latami. Tworząc kursy, dla mnie to było najważniejsze, żeby kobieta była pewna swoich obserwacji, aby precyzyjnie się nauczyła tej metody i to rozumiała. Wracając do Twojego pytania, właśnie dla kogo jest też jeszcze ten NPR? Jest on przeznaczony dla osób, które są w stanie zaakceptować tą okresową wstrzemięźliwość. To znaczy, że moc spożyją w fazie płodności, kiedy odkładają poczęcie dziecka. Tutaj jednocześnie pragnę nadmienić, że na pewno jest to jakaś trudność, ale też istnieją doniesienia o korzystnym wpływie okresowej rezygnacji z kobiet na jakość i trwałość związku partnerów.
Albo z drugiej strony, które jakby odkładają, ale mają takie podejście, no, że jak już tak powiem, no, dojdzie do poczęcia, to się nic wielkiego nie stanie.
Tak.
Tak, czyli nie będą stosować
To też jest
metody.
ważne, że my tutaj się uczymy akceptować tej płodności i właśnie tego, że współżycie od zawsze się wiązało z tym, że ma dojść do poczęcia dziecka. Jakby tak to wymyśliła natura, tak to wymyślił Pan Bóg i jakby tutaj trzeba się trochę z tym pogodzić, że to się z tym wiąże. Więc my tutaj oferujemy jakby jako metodę i przedstawiając tą metodę bardzo wysoką skuteczność w odkładaniu poczęcia dziecka. Ale jeśli ktoś się na nią decyduje, to jednocześnie jest to taka pełna akceptacja. Natomiast ta akceptacja też się wiąże z takim poczuciem bezpieczeństwa, które daje tutaj kobiecie na pewno duży pokój, bo jeśli para razem zaakceptuje ten fakt, to znaczy, że mężczyzna jakby przyjmuje na siebie taką dużą odpowiedzialność i dzięki temu też kobieta jest spokojna o to, że ona nie zostanie sama z tym dzieckiem, jeśli do poczęcia dziecka. W sytuacji, kiedy mamy takie myślenie antykoncepcyjne, to jest to bardziej takie myślenie, które wiąże się z nieustannym strachem i lękiem, czy dojdzie do poczęcia, czy nie. A jeśli dojdzie, to czy ten mój facet to zaakceptuje, czy on wychowa też ze mną to dziecko, bo często właśnie mężczyźni uciekają tutaj od takiej odpowiedzialności. Dlatego ten NPR jest istotny przez to, że para przeżywa to razem, całkowicie i to współżycie, i ten cykl, który te zmiany, które zachodzą, wszystko przeżywają razem. To jest dla nas bardzo ważne i też z tego względu ma to tak duży wpływ na relacje.
To jest idea świetna, może być na początek może dla niektórych trudno pana nakłonić, żeby go przekonać, że to też jest dla niego, że to nie jest tak, że to ja kontroluję, ale myślę, że jak już się wkręci, to tak mężczyźni lubią to poczucie, że coś jest i coś działa i że mogą sobie analizować, że widać jasno, czarno na białym.
To wychodzą. Na jednym kursie jeden facet mi powiedział, że to jest lepsze niż PlayStation.
To już naprawdę wysoki poziom.
Instrukcje kobiety w pewnym sensie. Tutaj oczywiście nie uprzedmiotowiając kobiety, bo to jest dla nich bardzo ważne, bo w końcu mogą ją zrozumieć. Przecież to ma być sens. Tutaj masz takie hormony, tu masz takie hormony, tych masz więcej w tym momencie, tych masz więcej w tym. I w końcu dla nich to się układa w całość, a tak to oni nie wiedzą, co dostaną.
Także no, myślę, że to jest właśnie też taki bardzo, bardzo ważny aspekt. Dobrze, że o nim wspominasz. Słuchaj, a jeszcze mam takie pytanie, że tak powiem, z mojej branży. Myślę, że też często dziewczyny z zespołem polistycznych jajników się zastanawiają, czy u osób z PCOS, przy takim cyklach, jakie są, o których może też opowiesz troszkę, czy te pomiary są w ogóle wiarygodne?
Tak, no u dziewczyn z policystycznymi jajnikami też właśnie stosowany jest ten NPR i te cykle są długie. Ta faza przedowulacyjna się bardzo tutaj przedłuża. Czasem miesiączka występuje tylko kilka razy w roku. Natomiast musimy pamiętać, że PCO jest zawsze wskazaniem do szerokiej diagnostyki. Obserwacja cyklu może być tutaj jej częścią i często jest bardzo przydatna. Natomiast jeśli taka dziewczyna zgłosi się do mnie, ma PCO, to zawsze kieruję ją do odpowiedniego i też poleconego jakby tutaj ginekologa, który wiem, że bardzo głęboko wejdzie w tą diagnostykę i dzięki temu też będziemy wiedzieć, co jest tutaj główną przyczyną i jak ten cykl może rzeczywiście wyglądać, jak się może kształtować w tych obserwacjach. I tutaj w przypadku tych obserwacji, jeszcze do nich wracając, bardzo istotna jest obserwacja śluzu, wyznaczenie tak zwanego podstawowego modelu niepłodności, to znaczy to jest taki typ śluzu lub jego braku, który przeważa w cyklu i świadczy o czasie niepłodności przedowrotowej. Każde odstępstwo od tego podstawowego modelu niepłodności będzie świadczyło o rozpoczynającym się czasie płodności. I na tej podstawie my wyznaczamy właśnie te dni płodne i niepłodne w tym cyklu. I w tej fazie niepłodności przedowulacyjnej, która się właśnie w PCO przedłuża, tak? Bo wyznaczenie fazy niepłodności poowulacyjnej jest proste, bo to już dochodzi wtedy do skoku temperatury, do tego, że my widzimy, że do rozwoju śluzu, widzimy, że doszło do owulacji lub niekoniecznie do niej doszło, ale coś nam wskazało na to, że jednak cykl się tutaj zmienia, przechodzimy do tej fazy poowulacyjnej i wtedy wyznaczenie tej fazy niepłodności bezwzględnej jest proste, natomiast na tą fazę niepłodności bezwzględnej często się długo czeka, dlatego musimy się nauczyć wyznaczać tą fazę niepłodności względnie jeszcze przed owulacją.
Czyli w PCOS głównie przeważa tutaj te obserwacje śluzu.
Tak, tutaj jest bardzo istotna obserwacja śluzu i też właśnie dziewczyny konkretnie już tłumaczę na samym kursie, jak mają obserwować ten śluz, żeby miały też pewność do swoich obserwacji.
Okej, słucham, super. Dobrze, a powiedz mi, czy już wracając do owulacji też, czy jeżeli wystąpi zawsze wzrost temperatury, czy to jest gwarancja, że była owulacja?
No właśnie niekoniecznie. Nie zawsze ten wzrost temperatury wiąże się z owulacją. Może wystąpić tak, że w zespole luteinizacji nie pęknie tego pęcherzyka jajnikowego, tak zwany zespół LUF. Nie dochodzi wtedy do owulacji i nie zostaje uwolniona komórka jajowa. Mamy podwyższony natomiast poziom progesteronu w takim stopniu, że i tak widzimy jego wpływ na temperaturę, czyli na jej podwyższenie.
Czyli tutaj wykazać, co może USG może wykazać, że nie było?
Tak, jest tutaj potwierdzeniem, czy doszło do owulacji, czy nie.
Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, jeszcze tutaj chyba moje ostatnie pytanie na dziś. Powiedz mi, czy krwawienie śródcykliczne, jeżeli występują, to jak to odróżnić od miesiączki? Czy to było związane z owulacją, czy z jakąś inną nieprawidłowością, jeżeli w ogóle obserwujemy cykl?
Jeśli mamy krwawienie śródcykliczne, to bardzo właśnie przydatne może być tutaj obserwowanie naszego cyklu, dlatego że jeśli będziemy obserwować kilka wskaźników, to będziemy znać też dokładny moment tego cyklu i czy właśnie jest to związane z owulacją, czy też nie. Krwawienie takie w środku cyklu jest związane zazwyczaj z zaburzeniami hormonalnymi, na przykład ze spadkiem estradiolu w trakcie owulacji, gdy właśnie pojawiają się charakterystyczne plamienia. Taką podstawową cechą krwawień śródcyklicznych, która nam pomaga ją odróżnić od miesiączki, jest po prostu długość trwania takiego krwawienia. I zazwyczaj jest to 1-2 dni i w ten sposób to odróżniamy. Natomiast tutaj, żeby mieć taką stuprocentową pewność, kiedy te krwawienia śródcykliczne się powtarzają dość często, musimy poszerzyć diagnostykę, żeby ostatecznie rozstrzygnąć, co jest ich powodem.
Okej, okay, rozumiem, czyli jakby nie można sobie tutaj też wróżyć za bardzo. Często chyba też jest tak, że jak w drugiej fazie cyklu są krwawienia, no to może wynikać chociażby z niedoboru progesteronu. Tak?
Tak, też musimy zwrócić uwagę, że na przykład takie krwawienia się pojawiają, no, na załóżmy przy współżyciu.
Aha, okej. Okay.
Pojawienie się nadżerki naszej cymacicy i właśnie takimi uszkodzeniami mechanicznymi.
Aha.
Więc takie podstawowe pytania, które na pewno lekarz ginekolog nam zada, kiedy się z takim problemem u niego pojawiło.
Okej, okay. Rozumiem. Słuchaj, ja bym miała jeszcze wiele, wiele pytań, ale myślę, że to już jest taka ogromna ilość materiału, że Na ten moment wystarczy. Może nakręcimy, nagramy jeszcze jeden odcinek, jeżeli będziesz chętna. A myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć.
Które nam pomogą
Tak.
przygotować na kolejny
Także ja
podcast.
zachęcam, żeby po prostu, jeżeli słuchacie tego podcastu, jeżeli macie pytania, to albo napiszcie do mnie, albo do Pauliny, Szansa Poznania, albo po prostu też na Apple Podcast możecie zostawić komentarz. Także no, bardzo zapraszam i do komentowania, do pytania, bo też wasze pytania na pewno sprawią, że jeżeli będziemy nagrywać następny odcinek, to będzie on już taki no, bardzo, bardzo też konkretny, dopasowany do waszych no, pytań, potrzeb. Także Paulina, ja ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za tę rozmowę, która była dla mnie bardzo ciekawa i też chociaż mi się wydawało, że mniej więcej rozumiem, o co chodzi z tą metodą, z metodami w zasadzie, to jednak wiele rzeczy, znaczy uświadomiłaś w mnie, że nie do końca rozumiem, ale powiedz co właśnie, jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć, albo ktoś by chciał z kursu nawet skorzystać, to gdzie was znaleźć?
Ja też bardzo dziękuję za udział w podcaście. Przede wszystkim, jeśli ktoś będzie chciał nas znaleźć, zwrócić się do nas właśnie z jakimś pytaniem, to warto pisać do nas na maila szansapoznania@gmail.com. Natomiast może nas też znaleźć na Instagramie i tam do nas napisać. Jeśli chcielibyście zgłosić się do nas na kurs, to bezpośrednio poprzez stronę szansapoznania.com.
Okej, okay, super. Myślę, że wszystko jasne. Ja też podziękuję po prostu wasze miejsca, jak będę dodawać podcast. Także bardzo ci dziękuję raz jeszcze i słuchaj wesołych świąt, bo się zbliża Boże Narodzenie.